ojciec Filip Buczyński dziś jest naszym gościem. Rozmawiamy o czasie właściwie aktualnym, bo to wakacje tuż, tuż, wyjazd już za chwilę, ale nie tylko o wakacjach chciałabym, abyśmy porozmawiali. To znaczy o wakacjach, ale nie tylko o wyjazdach, bo wspomniałeś, że są rodziny, no, które mają określone potrzeby i problemy także materialne. Trudno się dziwić. Macie w ramach swojego wsparcia, swojej pomocy kierowaną pomoc, taką socjalną.
Tak. Może zacznę od tego, że...
Powiedzmy jeszcze dla Państwa informację, tak, że oczywiście Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie to organizacja pożytku publicznego. Wszystkie informacje na temat możliwości wsparcia, pomocy, dołączenia do grona przyjaciół znajdą Państwo na stronie i na Facebooku.
Dokładnie.
Na,
jak Państwo wygooglują Hospicjum Małego Księcia Lublin, to przed Państwem pokaże się piękna, nowa strona internetowa naszego hospicjum z wszelkimi telefonami, z wszelkim zakresem świadczeń, które realizujemy. Nie tylko oczywiście w kontekście opieki paliatywnej, tam Państwo także zobaczą na naszym Facebooku naszych podopiecznych, ale także w kontekście możliwości skorzystania z usług naszej poradni, czy stomatologicznej, czy rehabilitacyjnej, czy neurologicznej, neurologopedycznej, poradni zdrowia psychicznego, ponieważ mamy świadomość, że jeżeli mamy opiekować się człowiekiem, to po pierwsze całym człowiekiem, a w zakresie świadczeń, usług, które są na NFZ, więc Państwo również mogą z nich skorzystać, jest nie tylko wymiar ciała, czyli opieka medyczna, ale także wymiar życia psychicznego, wymiar życia społecznego, wymiar życia duchowego. I stąd też tak antropologia to ustala. W tym zakresie pomagamy naszym podopiecznym, którzy także korzystają z wszystkich poradni, które tam mamy, ale w tym zakresie również funkcjonują, z tym celem funkcjonują wszystkie poradnie, które są wyszczególnione na naszej stronie. Natomiast wspomniałaś, Ewo, temat dość bolesny albo trudny.
Istotny.
O drenażu finansowym naszych rodzin, które dopiero w jakimś momencie długiego procesu leczenia stają się naszymi podopiecznymi. I jak na początku rodzice przede wszystkim proszą o opiekę medyczną, żeby im zagwarantować opiekę medyczną, żeby był lekarz, który można coś skonsultować, to nagle te rodziny dowiadują się, że w ramach opieki medycznej jest także opieka sprzętu medycznego. Wszystko, co jest potrzebne temu dziecku, wszystko, dosłownie wszystko. Nawet jak rodzina mieszka na wsi, to i agregat prądotwórczy, jakby się okazało, że transformator.
A często tak jest, że dojeżdżacie na wieś do swoich podopiecznych.
Tak, bo to jest cała Lubelszczyzna. Więc nagle rodzina chce tylko, żeby chociaż lekarz mógł przyjechać. Potem okazuje się, że jest łóżko z materacem, z sagi, inhalator, plus oksymetr, koncentrator tlenu, że jest asystor kafli.
Cały gabinet.
Że jest wszystko przy łóżku dziecka. I my mówimy, proszę Państwa, to jest oczywiście za darmo, bo to jest w pakiecie usług. Nie może być tak, że korzystacie Państwo z pożyczonego sprzętu. My Wam go dajemy na czas opieki. Natomiast jeśli jest tak, że dziecko na przykład korzysta z koncentratora tlenu, bo są przerzuty do płuc, bo jest bardzo niska saturacja, czyli utlenienie krwi, no to wtedy także finansujemy koszt prądu.
No bo to kosztuje.
Bo proszę Państwa, jak 4 czy 5 stów, czy więcej, całą dobę razy 30 pracuje koncentrator tlenu, to są setki złotych. Jak czasami powtarzam, rodzice nie powinni stawać w sytuacji wyboru, czy ma nam starczyć na chleb, czy ma nam starczyć na tlen dla dziecka. Dlatego też finansujemy koszt prądu. Bardzo łatwo jest porównać dwa rachunki przed koncentratorem i w trakcie, tak, ten koncentrator pracuje, więc jakby tutaj jest to
czarno
na białym. Inwestycja w jakość życia w istocie pacjenta. Ale także to, co jak już przejdziemy ten etap medyczny, który jest najważniejszy, bo jakby to jest oczekiwaniem rodziny. Nagle przyjeżdża pani Ania, nasz pedagog socjalny, i robi wywiad socjalny, i rodzina jest trochę zdumiona. No jak to? Hospicjum pomaga medycznie. A nagle się dowiadują, że przyjeżdżają psycholodzy, psychoonkolodzy, psychoterapeuci, przyjeżdża pracownik socjalny, przyjeżdża fizjoterapeuta. Jest to opieka całościowa. Przyjeżdżają wolontariusze.
Kompleksowa.
Dokładnie. I nagle, znaczy na początku jest to, żeby chociaż lekarz przyjechał.
Ja wiem, zaczyna się od tego pierwszego elementu, przepraszam, że takiego określenia użyję, czyli lekarz, pielęgniarka, prawda?
A nagle przyjeżdża 15-18 osób do domu tego dziecka w przeciągu jednego miesiąca i ci rodzice patrzą w takim zdumieniu i mówią, ale my nie przypuszczaliśmy, że nam się coś należy ponad tego lekarza. Ja mówię, proszę państwa, no jak inaczej? Nie można inaczej, bo ja to czasami mówię, no żeby się pomodlić, to trzeba być trochę najedzonym. Bo jak człowiek się ma modlić, to będzie się modliło jedzenie, albo w ogóle będzie miał przed oczami bardziej tą golonkę z musztardą niż Pana Boga, któremu oddaje rzeczywistość swojego życia. Więc oczywiście najpierw trzeba te podstawowe potrzeby zaspokoić, potem te związane z dzieckiem bezpośrednio. Ale i to, co w jakimś momencie uświadomiliśmy sobie, że wszystkie te działania, które podejmujemy, są elementem troski o jakość życia pacjenta, żeby mu nie zabrakło. Jak go boli, to żeby nie bolało. Jak brakuje czegoś, to żeby nie zabrakło. A potem dopiero, jak dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać o tym spełnianiu marzeń,
tak,
potem dopiero olśniło nas, że przecież chodzi tu także i o to, że małe dziecko, funkcjonując w przestrzeni etapu rozwojowego, w którym jest, ono po prostu chce się bawić, chce się cieszyć, chce dostawać prezenty, chce jeździć, chce zaspokajać swoje potrzeby. I wtedy rozkręciliśmy akcję nakrętkową, ale także nasz personel jest bardzo uwrażliwiony na to, żeby rozeznać się, czy jest jakaś grupa potrzeb, grupa marzeń, które ma dziecko, czy rodzeństwo, bo przecież jak przywozimy prezenty, byłoby ogromne.
Żeby one były trafione.
Żeby one były trafione, żeby były też dla rodzeństwa. Mhm. Bo rodzeństwo, które czasami jest troszkę na uboczu. Nawet jeżeli rodzic mówi, kocham tak samo wszystkie dzieci.
Tak, i sam wiesz, ale, z psychologicznego punktu widzenia.
Ale w jednostce czasu to chore jest opieka nad nim zdominowana przez rodziców. I stąd też mówimy, proszę państwa, jak trzeba, to nawet wolontariusze do rodzeństwa będą przyjeżdżali. A jak prezenty, to także dla rodzeństwa. Żeby to rodzeństwo nie miało poczucia, że warto być chorym, bo się ma wszystkie bonusy stąd wynikające. Po pierwsze ma się prezenty, a po drugie się ma czas mamusi. Mhm. Czyli właściwie...
Co jest bezcenne.
To jest bezcenne. I stąd też mamy świadomość, że dobrze jest w takiej formie się zaopiekować rodzinom, żeby no niestety, jak to dziecko odejdzie, to żeby to rodzeństwo miało takie poczucie, że było tak samo kochane i też było na wakacjach, też miało prezenty, też współuczestniczyło w opiece i pielęgnacji. Bo to też prosimy rodziców, żeby to rodzeństwo pomagało, nie wiem, wyrzucić pampersa, przynieść podkład, podać leki, pomóc w pielęgnacji.
Uczestniczyło w tym,
ale jednocześnie wtedy obowiązkiem, no w cudzysłowie mówię obowiązkiem, bo jest to radość rodzica, który chce w jakiś sposób wynagrodzić temu zdrowemu rodzeństwu przez to, że przytuli, że da jakiś prezent, że podziękuje, że da czas na wyłączność temu zdrowemu rodzeństwu i ta mama czy ten tata jest pół godziny na wyłączność w jednym pokoju, gdzie nikt nie wchodzi, nikt nie przeszkadza. I dziecko może zasypiać w obecności mamy i zdradzać tajemnice swojego życia, obojętnie ile ma lat, w kontekście, że mam zaufanie do rodzica i mogę jemu to powiedzieć. Więc to też na to uwrażliwiamy rodziców, żebyście państwo wiedzieli, że macie wszystkie dzieci. I wszystkie dzieci chcą być tak samo kochane. I że nie można tutaj wychodzić z jakiegoś takiego pewnego miłości założenia, ale to chore bardziej potrzebuje mojej obecności, miłości, czasu. I wszystko jest jak planety wokół Słońca.
I to potem odbija się na tych zdrowych
dzieciach. Dokładnie, coś odbija na zdrowiu psychicznym rodzeństwa. Czasami też, jak najczęściej jestem na ceremoniach pogrzebowych i też mówię rodzicom, szanowni państwo, najpierw trzeba przygotować dziecko do pogrzebu, to rodzeństwo, a potem, jak idziecie razem na cmentarz, to dziecko ma prawo wyboru. Bo jeśli powiecie dziecku, idziemy, musisz, to dziecko pomyśli sobie, znowu jestem to drugie. Tamto już umarło, a ja dalej jestem za nim, bo pierwszeństwo ma. Taki bardzo prosty sposób myślenia. Więc jakby tutaj jest zupełna wolność i rodzice mówią, jeśli chcesz. A można to wzmocnić jakimiś bonusami pod tytułem idziemy na cmentarz, damy tam, zostawimy maskotkę, a potem jedziemy tam, gdzie chcesz pojechać, po to, żebyś doświadczył tego, co jest twoim marzeniem. Jakby połączyć elementem nagrody, wzmocnienia pozytywnego, że jakby dziecko myśli sobie, no tak, tutaj zadość uczynię prośbie mamie, ale potem mam całą mamę dla siebie i jeszcze mam prezent, o którym marzyłem. Więc jest to bardzo, z jednej strony proste, bo bardzo prosto się o tym mówi, natomiast czasami jest to trudne w związku z tym, co czuje rodzic. Rodzic ma zawężone pole świadomości do dziecka. A to zawężone pole świadomości jest związane, przepraszam za kolokwializm, te klapki na oczach tego konia. Koń widzi tylko to, co przed drogą, to, co na drodze się dzieje, przed nim się dzieje. Więc rodzic ma też zawężone pole świadomości do dziecka chorego.
Wasza tutaj, rola polega tak, na tym, żeby tak, obejrzeć całe spektrum i dać to.
Dokładnie. Żeby nie zaniedbać potrzebne. Czegoś, co potem niestety będzie, chciałem powiedzieć, dramatem, ale jakąś trudnością, jakimś bólem na pewno.
No bo jest tak, że potem, ponieważ opiekujecie się i macie pod swoimi skrzydłami rodziny w momencie, kiedy dziecko idzie na drugą stronę, prawda?
Tak, potem przez trzy lata rodzeństwo i rodzice.
Także pomoc psychologiczna.
Korzystają z pomocy psychologicznej i terapeutycznej, jeśli chcą indywidualnie. Na naszych spotkaniach rodzin w żałobie w najbliższą niedzielę jest kolejne takie spotkanie. Czyli, skoro dzisiaj jest czwartek, czyli w niedzielę najbliższą. Tak. I znowu przyjedzie kilka rodzin. Czasami z bardzo krótkiej żałobie przyjedzie także rodzeństwo tych zmarłych. I będziemy przez te 2-3 godziny rozmawiać o tym, co się dzieje w doświadczeniu żałoby, jakie problemy się pojawiają, jakie są dobre owoce w kontekście zatroskania się o pewien porządek żałoby. Tak trochę zacząłem dobre owoce. Bardziej mi chodzi, drodzy państwo, o to, żeby doświadczenie żałoby ma swoją dynamikę i po to wchodzimy w żałobę, żeby z niej wyjść. Po to wchodzimy w żałobę, żeby w formie przeżywania dynamicznie swojej żałoby nie spełniać oczekiwań wszystkich dookoła, którzy mówią mi, jak ja mam żyć, jak ja mam się ubrać, jak ja mam organizować swój czas, czy mam wrócić do pracy, czy nie, czy mam prawo do żałoby, czy nie. Szanowni państwo, to jest czasami sytuacja bardzo bolesna, bo jeśli mamy hospicjum perinatalne i ta mama w pierwszym trymestrze poroniła, albo ta mama mówi, moje dziecko żyło 40 minut.
Ale byłam mamą. Słyszałam taką wypowiedź tak, od jednej z mam.
Dalej jestem tą mamą. Natomiast powiem ci, że sami jest taki przekaz. To jest taka żałoba trochę nieuprawniona. Mhm. Ty nie zdążyłaś poczuć więzi do tego dziecka, co jest oczywiście bzdurą. To jest kłamstwem. Bo już, jak już ta mama zobaczy te dwie kreski na teście, to już jest prawie na weselu swojego dziecka. Planując wszystko, co się wydarzy. I czasami rodzice, których dzieci zmarły bardzo wcześnie albo żyły bardzo krótko, mówią, że mają problem ze swoją rodziną. Pracodawca mówi, proszę panią, proszę natychmiast wrócić do pracy. Ona, ale mi przysługuje urlop. A tam taki urlop. Dziecko żyło 40 minut. Rodzic ma prawo do urlopu. A tutaj
i
nagle...
tu też prawni jesteście. Dokładnie. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale to istotna informacja. Ogarniacie z każdej strony.
Dokładnie, bo wiecie państwo, to jest takie trochę jak rodzic, który jest w takim niebycie troszkę. Bólu, żałoby. Czasami jeszcze bierze jakieś leki, które go wyciszają. I teraz nagle cały świat mu mówi, jak on ma żyć. On na rozum to on wie, jak on ma żyć, ale to, co się dzieje na poziomie serca jest zupełna bezradność. Jest ból, cierpienie, złość, gniew, smutek, żal. Wszystko tam jest. I jeśli teraz nagle ten rodzic ma spełniać scenariusze na żałobę, które ma rodzina, które ma pracodawca, które ma jakiś... My zrobiliśmy w jakimś momencie, podjęliśmy taką decyzję, żeby ci rodzice, którzy długo opiekowali się swoim dzieckiem, czasami są to lata, żeby ten rodzic, który był przy dziecku, otrzymał pomoc socjalną przez 3 miesiące. Dokładnie taką kwotę, jaką ta mama otrzymywała, bo najczęściej są to mamy.
Podczas opieki.
I te matki mówią, że to jest fantastyczne, bo mówią, już nie muszę słuchać mojego męża, który mówi, że brakuje kasy w budżecie domowym. Albo nie muszę słuchać, weź się za siebie, bo to trochę jesteś darmozjad teraz. I szybko iść do roboty, albo szybko podejmij jakieś działania. A tak to ta matka przez 3 miesiące dostaje tę kwotę około 3000 zł co miesiąc. I ona przez te 3 miesiące mówi, ja mogę pobyć ze swoimi myślami, ze swoimi uczuciami. Mogę mieć czas na to, żeby być na cmentarzu. Mogę mieć czas na to, żeby przepracować to, co się działo w czasie agonii, w czasie ceremonii pogrzebowych, bo to nie może zalegać, czy też być pod dywanem zasypane. Bo ludzie się potem o to potykają. I stąd też te 3 miesiące, to też nasze rodziny jakby uświadomiły nam, że to jest bardzo ważne. Te pierwsze 3 miesiące, żeby rodzic miał poczucie pewnej kontroli także na poziomie finansowym. Tak. No i oczywiście zawsze wtedy jest taka rozmowa, a jak pani sama czuje, jak pani sama chce, jak pani sama to widzi. Nie jak inni oczekują, tylko jak pani sama czuje. I teraz z ostatniego spotkania rodzin w żałobie matka mówi tak. Przyszła teściowa, a myśmy, było poronienie, ale w drugim trymestrze, no i oczywiście z USG w 3D, widać postać twarzy dziecka. No, tak jak to 3D może pokazać. Z jednej strony mówimy, Boże, jak wyraźnie, ale z drugiej strony mamy też świadomość, że to jest jednak troszkę inaczej niż na żywo. I teraz matka mówi tak, mam przyjaciółkę, która pięknie rysuje i zrobiła przepiękny szkic twarzy mojego dziecka, tego, które zmarło. Po czym z mężem powiesiliśmy nasze zdjęcie małżeńskie, obok pierwsze żyjące dziecko, obok drugie żyjące dziecko i obok to trzecie, które żyje, ale w niebie. Przychodzi teściowa. Udaje, że nie widzi. W pewnym momencie zauważa, bo ja patrzę na nią i pokazuję jej ten szkic i mówi, po coście to tam powiesili? Bo to jest nasza rodzina. I można by powiedzieć drobiazg, natomiast przywrócenie prawa do życia w rodzinie, bo to dziecko było w rodzinie, przywrócenie prawa do istnienia w przestrzeni rodziny jako dziecko zmarłe jest czymś, co jest formą chronienia rodziny przez takie wprowadzenie pewnej tajemnicy nieistnienia. To dziecko żyło, ma duszę nieśmiertelną, jest w niebie, jest święte i teraz jakby miało być pozbawione pamięci tu na ziemi, pamięci przez rodziców i pamięci przez rodzeństwo. I w tym przypadku było tak, że czasami przywołuję ten obraz, bo to jest bardzo wzruszające. Jak to starsze rodzeństwo z przedszkola poszło ze swoją grupą i ze swoją opiekunką na cmentarz i powiedziało, chodźcie wam pokażę gdzie jest ubranko mojego braciszka. Dzieci nie wiedziały, o czym ona mówi. Natomiast ja też mam taką narrację, że dusza, psychika ma swoje ubranko i to jest ciało. Więc cały człowiek ma ubranko, to jest ciało. Ciało zostaje, cała reszta idzie do nieba. I to dziecko podeszło do trumieni, do tej tablicy pamiątkowej na cmentarzu, gdzie to ciało jest pochowane. Mówi, tutaj jest ubranko mojego braciszka. I opowiada o tym braciszku. Dzieci nie bardzo rozumieją, a nauczycielka ma łzy w oczach. I dzwoni do matki, bo się znają. I mówi, słuchaj, to były rekolekcje. To były rekolekcje dla mnie. Bo te dzieci mało co rozumieją, bo one jeszcze mają tam 5 czy 6 lat i funkcjonują na poziomie, że śmierć jest czymś nieodwracalnym. Natomiast to były dla mnie rekolekcje. Jak dojrzale można wychować dziecko, które mówi coś tak oczywistego, językiem tak prostym, bo dziecięcym.
To wyjątkowo wzruszająca puenta naszej dzisiejszej rozmowy, ojcze. Przypomnę, że ojciec Filip Buczyński był dziś państwa i naszym gościem, że czas wakacji się rozpoczyna, że planów bardzo wiele i pracy nie zabraknie, a nakrętki zbieramy.
Oczywiście, szanowni państwo, jakby to powiedział, no by nie lekować produktu pewien pan, którego bardzo cenię i szanuję, całe życie i jeden dzień dłużej.
Bardzo dziękuję za obecność.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa i miłych wakacji państwu życzę, bo, i teraz pozwólcie, trochę jeszcze dodam, jak Pan Jezus zobaczył swoich apostołów w pewnym momencie, jak oni byli już na skraju wyczerpania, spojrzał na nich i powiedział, idźcie i wypocznijcie nieco.
Tego się trzymajmy.
I tego państwu życzę.